Drodzy bracia i siostry, śledzimy pierwszy list do Tesaloniczan i przekonaliśmy się, że Słowo Boże padło tam na wspaniały, poradny grunt, że ci wierzący szczerze się nawrócili i Słowo Boże w nich działało i rozszerzało się przez nich także na innych. Ale wiemy też, że mieli wspaniały przykład w osobach nauczycieli, którzy do nich dotarli, w osobach apostoła Pawła, Sylasa, Tymoteusza. Byli to wierni Boży słudzy, którzy żyli nienagannie, nie mieli jakichś nieczystych pobudek, nie chcieli przy okazji czegoś ugrać dla siebie, ale chcieli tylko wywyższyć Chrystusa, chcieli czynić dobro. Dalej będziemy rozważać sprawy Tesaloniczan i ich postawy, ale skupimy się też na tym, jak ważne jest właściwe podejście do Słowa Bożego i właściwe go rozumienie. Fragment, który będziemy rozważać, będzie taką lekcją we właściwym rozumieniu Słowa Bożego, żeby nie odrywać danego fragmentu Pisma Świętego od całości, od większej całości, bo można bardzo zbłądzić, jeżeli tylko na jednym fragmencie będziemy budować całą naukę. I zobaczmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział, od 13 wersetu. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Apostoł Paweł na początku wyraża podziękowanie Bogu za to, że bracia i siostry w Tesalonice przyjęli Słowo Boże, które słyszeli od apostołów, nie jako słowo ludzkie. I tu zatrzymajmy się przez chwilę. Kiedyś spotkałem, i to wiele lat temu, gdzieś może końcówka lat 80., wypowiedź dostojnika kościelnego, który powiedział, że Pismo Święte jest słowem bosko-ludzkim. Na pewno możemy powiedzieć, że Bóg wykorzystywał dary tych ludzi, którzy pisali to, i że nie zawsze to było dyktowanie. Trudno powiedzieć, żeby zawsze to było dosłownie pod dyktando wszystko. Nie zawsze tak było. Ale trzeba powiedzieć, że nie jest to słowo ludzkie. Czytamy tutaj, że jest to Słowo Boże, które jest prawdziwe jako Słowo Boże i które w wierzących skutecznie działa. Zajrzyjmy do innych fragmentów, które wskazują, że Słowo Boże nie jest zwykłym dziełem ludzkim, bo niektórzy tak próbują do tego sprowadzić. Pewien teolog z Europy Zachodniej stwierdził, że Słowo Boże jest słowem ludzkim, ale jak w nie wierzymy, to staje się dla nas Słowem Bożym. Możemy się z czymś takim zgodzić? Że dopiero wtedy, kiedy my w nie wierzymy, to jest Słowem Bożym, a tak to nie jest Słowem Bożym. Dziwne ludzie wymyślają rzeczy. Zobaczmy do Psalmu 12, wersety 7 i 8, część A. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. A zatem Słowo Boże to jest coś czystego, coś świętego, coś pochodzącego od Boga, czego On strzeże. W Księdze Jeremiasza, 23 rozdział, gdzie odnosi się Bóg przez Jeremiasza do fałszywych proroków, werset 28 i 29 przeciwstawia Słowo Boże zwykłym ludzkim naukom. Przeczytajmy. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Słowo Boże to jest coś, co tu zostało przyrównane do ziarna, do pełnowartościowego pokarmu, w odróżnieniu od plew, które takiej wartości nie mają. Jest przyrównane do ognia, bo potrafi ono gnieść palące orędzia, takie mocne, dobitne, ale też jak młot, który kruszy skałę, i niejedno skaliste serce Słowo Boże już skruszyło. List do Hebrajczyków z kolei mówi, jak mocne jest Słowo Boże, 4, werset 12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Zatem Słowo Boże potrafi rozdzielić duszę, potrafi rozdzielić ducha, potrafi stawy i szpik rozdzielić, po prostu jest bardzo mocne i, co najważniejsze, jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czy nie doświadczaliśmy nieraz tego, że czytając Słowo Boże znajdowaliśmy dla siebie mocne wskazówki albo wręcz zdemaskowane zostało jakieś nasze złe pragnienie czy zła myśl, czy złe plany? Czy doświadczyliśmy może tego, że komuś coś przytoczyliśmy i ta osoba była jakby dotknięta jak prądem, jakby to Słowo Boże działało na nią jak płachta na byka? Bo to nie jest zwykła książka, to jest rzeczywiście słowo samego wszechmogącego Boga. I jeszcze przypomnijmy sobie taki oczywisty werset, 2 list Piotra, 2 rozdział, werset 21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Inny przekład, taki starodawny, mówi, że byli pędzeni Duchem Świętym, prowadzeni. Czyli po prostu to jest wszystko prowadzenie przez Boga, Słowo Boże. To nie jest zwykła książka i zasługuje na szacunek. A poza tym wierzących Słowo Boże powinno skutecznie działać. Powinno wydawać dobry plon. Ktoś może powiedzieć, no ja jestem osobą wierzącą, ale jakoś ostatnio no słabo to Słowo Boże we mnie działa. Czasami są przeszkody, które powodują, że nie działa w nas Słowo Boże. Na przykład list Jakuba wskazuje na niektóre przeszkody. Jakuba 1,21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Więc czasami jakiś brud pojawił się w życiu chrześcijanina. Chrześcijanin to toleruje. Jakiś grzech, jakaś złość, jakiś gniew, jakieś złe nastawienie, brak łagodności, jakaś szorstkość w stosunku do innych, niedobre traktowanie innych. I już to zasmuca Ducha Świętego i utrudnia przyjmowanie Słowa Bożego. Apostoł Piotr napisał jeszcze o innych czynnikach, które oddalają nas od pełni dobrodziejstw płynących ze Słowa Bożego. 1 list Piotra, 2 rozdział, werset 1 i 2. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Więc czasami jakaś forma obłudy, udawania świętszego niż jestem w rzeczywistości lub jakaś zazdrość, zazdrość jest bardzo niszcząca, czy też wszelkiego rodzaju obmowa, bo wyobraźmy sobie, ktoś naokoło wszystkich obmawia, czy niektórych przynajmniej, a potem zasiada do Słowa Bożego. Czy może liczyć, że Bóg go będzie karmił? No nie bardzo, bo Słowo Boże ma działać w człowieku, skruszyć go. Więc widzimy, że musimy usunąć przeszkody, jeśli tak jak u Tesaloniczan ma to Słowo Boże w nas działać. Ale czytamy dalej, że to Słowo Boże jest dość poważne, jeśli chodzi o prześladowania. Apostoł Paweł pisze, że Tesaloniczanie stali się naśladowcami kościołów bożych, lokalnych, które były w Judei, w Chrystusie Jezusie. I że Tesaloniczanie doznali przykrości, cierpień od swoich rodaków, a tamci chrześcijanie w Judei, wierzący w Pana Jezusa, od Żydów. I teraz apostoł Paweł przechodzi do czegoś, co niesłusznie niektórzy nazwali antysemickim fragmentem w Nowym Testamencie. Bo czytamy o tych Żydach, a ściślej o Judejczykach, bo niektóre przykłady mówią tu o Judejczykach, a więc mieszkańcach Judei, i to kontekst, trzeba zawsze mądrości w czytaniu Słowa Bożego, wskazuje nie na wszystkich Judejczyków, tylko na tych, którzy byli przeciwni Kościołowi, bo przecież Judejczykami też byli pierwsi chrześcijanie, pierwszy Kościół wywodził się też z Judejczyków, ale chodzi o tych Żydów, tych Judejczyków, którzy byli przeciwni Chrystusowi i Ewangelii, nie pokutowali nawet po dniu Pięćdziesiątnicy. I Paweł pisze, że oni Pana Jezusa zabili. No, to jest prawda, że głównymi inspiratorami śmierci Pana Jezusa byli właśnie, niestety, pewni Judejczycy. I czytamy, i proroków, i nas prześladowali. I tutaj musimy sobie jedną rzecz uświadomić, że najokropniejszą zbrodnią, najbardziej niemoralną, potworną w historii ludzkości było zabicie Syna Bożego. Nic gorszego w historii ludzkości nikt nie dokonał. I tutaj trzeba powiedzieć, że Pan Jezus nie krył, że pewne osoby z ludu wybranego miały w tym niestety niechlubny udział. Pan Jezus opowiedział takie podobieństwo po dzierżawcach winnicy w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. Ja je streszczę. Więc jest pewien gospodarz, który sadzi winnicę, przygotowuje ją, tak jak w tamtych czasach było to planowane, więc ogrodzona jest płotem, jest tam prasa, jest tam wieża dla strażnika, żeby pilnował tej winnicy i wydzierżawia ją wieśniakom i odjeżdża. I co się dzieje? Nastaje czas winobrania, posyła swoje sługi, słudzy wyobrażają proroków, a tymi wieśniakami są przywódcy głównie narodu izraelskiego i lud Boży. I co robią, co robi Izrael z tymi, którzy zostali posłani, żeby zobaczyć, jakie są owoce? Więc tak, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. I tak było. Mimo tego, że były okresy dobre w historii Izraela, że lud ładnie służył Bogu za Hiskiasza, za Jehoszafata, za innych dobrych królów, to jednak w wielu przypadkach nie przyjmowano słowa proroków. W wielu przypadkach wyrzekano się Boga prawdziwego, Jahwe i Jego prawa. I była duża niewierność. Także prorocy byli zabijani. Ale czytamy, że potem posłał sługi w większej liczbie, no ale im uczynili to samo. I w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Co na to powiedzieli przywódcy według tej przypowieści? To jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. No i oczywiście pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. No i kiedy Pan Jezus zapytał słuchaczy, przywódców żydowskich, co zrobi tym wieśniakom Pan, kiedy przyjdzie, wytraci sromotnie tych złoczyńców, odpowiedzieli, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. No i Chrystus wtedy nawiązuje do podobieństwa o kamieniu, którym wzgardzili budowniczowie, który stał się kamieniem węgielnym, i stwierdza, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Królestwo Boże rzeczywiście systemowi izraelskiemu wielbienia Boga zostało zabrane, a dane Kościołowi. Ale czy to znaczy, że Bóg zrezygnował z Izraela? Czy to znaczy, że apostoł Paweł, narzekając troszkę tutaj na nieprawość Żydów z pierwszego wieku, pewnej części tego narodu, był jakimś antysemitą? Bo dalej mówi, że Bogu się nie podobają, wszystkim ludziom są przeciwni, ale cały czas miał na myśli tą grupę trzymającą władzę, jak to się popularnie mówi, i ich zwolenników w Izraelu. I czytamy, że aby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Faktycznie, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich wiele opisów, to faktycznie Żydzi przeciwni Chrystusowi bardzo utrudniali głoszenie Ewangelii, wzbudzali prześladowania, rozruchy, ale musimy cały czas pamiętać, że to było pewne grono, pewna część narodu wybranego, a nie cały naród. Bo pierwszy Kościół też był złożony z Żydów i ten, który to pisze, też jest Żydem. I dlatego trzeba z wielką rozwagą czytać takie fragmenty, nie odrywając ich od całości. Bo ten Paweł, który skarży się na prześladowania ze strony niewierzących, nienawróconych Żydów, to jest człowiek, który w liście do Rzymian w 9 rozdziale pisze o swojej miłości do tego ludu. W 9 rozdziale listu do Rzymian powiada tak, od 1 wersetu: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Apostoł Paweł taką miał miłość do swego ludu i to, że krytykował ten lud za postawy przeciwne Ewangelii, to nie był jakiś antysemityzm, wszak sam był Żydem. I to też pokazuje, że także i dzisiaj, jeśli ktoś skrytykuje Żydów, jeżeli cokolwiek złego robią, to jeśli tak jak apostoł Paweł może powiedzieć, że kocha ten naród i z troski mówi, to nie będzie antysemityzm. Bo na przykład jeden z polskich polityków wspomniał, że pewien finansista różne wywrotowe ruchy w Polsce finansuje, które godzą w rodzinę, porządek społeczny. Nie powiedział, że on jest Żydem, tylko powiedział, kto to jest, kto finansuje, i to jest prawda, co on powiedział. Natychmiast został oskarżony o antysemityzm. I to nie jest słuszne, bo jeśli rzeczywiście jakiś Żyd robi coś złego i ktoś z troski powie, że to jest zło, to nie jest samo w sobie antysemityzmem. Apostoł Paweł skrytykował swoich rodaków za te prześladowania, powiedział po prostu fakty, przedstawił fakty, ale on miłował ten naród i tak bardzo go miłował, że sam mówi, wolałby nawet przepaść, pójść do piekła, pójść na zatracenie, niż żeby ten naród był zgubiony. I on miłował ten naród i gdybyśmy czytali list do Rzymian 9 do 11 rozdziału, to znajdziemy tam wskazówki, że Bóg nie skończył z Izraelem. Bo na przykład w 11 rozdziale, w wersecie 1 Paweł pyta, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Wyjaśnia, że w wersecie 5 obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Podaje przykład drzewa oliwnego i wskazuje, ostrzega, żeby wytrwać w dobroci, bo inaczej ten poganin, który został tam wszczepiony w to drzewo, też będzie odcięty, jeśli nie będzie trwał w wierze. Ale dalej mówi w wersecie 23, ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. I dalej zaleca poganom pokorę, poganom, którzy stali się chrześcijanami. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi, dla waszego dobra, co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Paweł tu nie głosi uniwersalizmu, że dosłownie nad każdym człowiekiem co do joty Bóg się zmiłuje. Wszyscy oznacza tu i Żydów, i pogan. I w czym jest rzecz? Apostoł tu wyraźnie mówi, że ci, którzy stali się wierzącymi z pogan, nie mają prawa się wynosić nad jeszcze nienawróconych Żydów. bo przyjdzie czas, kiedy żniwo Ewangelii dobiegnie końca wśród pogan i wtedy nastąpi gremialne zbawienie Żydów. I jest w teologii luterańskiej, adwentystycznej i w niektórych u Świadków Jehowy też i w innych wyznaniach taki akcent antysemicki, ponieważ tam się głosi, że ten cały Izrael, który będzie zbawiony, to jest Kościół. To jest nieprawda, bo czytamy tu, że powołano się tu na Księgę Izajasza, że przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Jakub to nie Kościół. Tu chodzi o naród izraelski. Jakub jest symbolem 12 plemion izraelskich. Poza tym, czyż Kościół jest nieprzyjacielem Bożym dla naszego dobra? Nie. Tu chodzi o rodowitych Żydów. A więc teologia, która głosi, że cały Izrael to jest cały Kościół, nieprawda. Tu chodzi o rzeczywiście nawrócenie w czasach ostatecznych, gremialne, bardzo wielu Żydów, dzięki cudownej Bożej łasce. I Księga Zachariasza opowiada, że przyjdzie na nich taka pokuta. Przyjdzie cudowne nawrócenie. Wcześniej bardzo wycierpią. Księga Zachariasza zapowiada, że będzie bardzo im ciężko, bo po prostu 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie. I ta część będzie mówiła: Pan jest moim Bogiem. I czytamy, że oni spojrzą na mnie, 12 rozdział Księgi Zachariasza, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. A dlaczego tak się stanie? Bo wcześniej czytamy, że na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Oni doświadczą łaski, wcześniej doświadczą dużych cierpień, dużych przykrości. Tam będzie najazd narodów na nich i dużo wycierpią. Zostaną skruszeni i przygotowani przez Boga na przyjęcie Mesjasza. I już teraz Nasrallah, przywódca Hezbollahu, powiedział, że dysponują takimi rakietami, że izraelska obrona przeciwlotnicza już ich nie pokona. Także tam wrogów mają wokół siebie wielu, ale Bóg ma plan wobec tego ludu i On jeszcze doprowadzi ich do nawrócenia. Dlatego ze Słowem Bożym trzeba postępować ostrożnie. Gdyby ktoś wziął sam pierwszy list do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł skarży się na prześladowania ze strony Żydów, a nie przeczytał całego Nowego Testamentu, nie znał serca apostoła Pawła, jakie ma dla tego ludu, mógłby zbłądzić, mógłby opacznie zrozumieć jego podejście. Dlatego Słowo Boże trzeba rozważnie czytać i nie odrywać jednego fragmentu od drugiego. Musimy się też wystrzegać skrajnych postaw. Niektórzy chrześcijanie ślepo aprobują wszystko, cokolwiek robi państwo Izrael. Wszystkie przepisy, cokolwiek robią, zachwycają się do przesady tym, co się tam dzieje. Trzeba uważać, bo nie wszystko jest też dobre tam. Nie wszystkie postanowienia, jakie są, nie wszystkie prawa tam są dobre, ale na pewno naszą postawą powinno być także, żeby modlić się za Izraela, o jego nawrócenie w czasach ostatecznych. Ja mam jeden dzień w tygodniu, gdzie się regularnie modlę o nawrócenie tego ludu i modlę się też za tych, którzy już uwierzyli, żeby wytrwali w wierze do końca. I myślę, że powinniśmy mieć serce dla tego ludu, ponieważ Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem dla Greka. I że oni nam przekazali, im zostały powierzone wyrocznie Boże i oni nam przekazali Słowo Boże. Możemy być im wdzięczni. Pierwsi ewangeliści, z wyjątkiem ewangelisty Łukasza, apostoł Paweł, pisarz tak wielu listów, apostoł Piotr, pisarz listów, apostoł Jan, pisarz listów i autor Księgi Objawienia, wszyscy byli Żydami. A autorzy Starego Testamentu też byli Żydami. Więc możemy być wdzięczni za to bogactwo duchowe, które nam przekazano. A druga skrajność to chrześcijański, w cudzysłowie, antysemityzm. To jest mniej więcej coś takiego, jakby powiedzieć, nie wiem, żołnierz wolności. No to jest równie jedno drugiemu przeczy. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijański antysemityzm. Nie może czegoś takiego być. Trzeba z tego pokutować. A ja zetknąłem się, nawet w kręgach ewangelicznych, z niektórymi chrześcijańskimi antysemitami. Zetknąłem się z czymś takim. I to jest niedobre. Z tego trzeba pokutować. Ale czytamy dalej, że apostoł Paweł miał wielkie pragnienie ujrzenia oblicza Tesaloniczan, ale diabeł w tym przeszkodził. Widzimy, że diabeł czasami przeszkadza w pewnych działaniach. Paweł dwa razy chciał się tam wybrać, nie mógł, ale powiedzmy sobie otwarcie. Gdyby Bóg Wszechmogący, który jest ponad diabłem, do tego nie dopuścił, to by Paweł był tam. Widocznie jakiś zamysł Boży był odgórny, że po prostu Bóg zezwolił diabłu przeszkodzić. Bo diabeł ma także nad sobą władzę. Ma Pana Boga. To nie jest tak, że nie powinniśmy sobie wyobrażać, że Pan Bóg i diabeł to jakby dwóch bokserów na ringu równorzędnych, którzy się ze sobą zmagają. Diabeł mimo wielkiej swej mocy jest tylko stworzeniem. A Pan Bóg jest stwórcą. On także stworzył kiedyś diabła, jak jeszcze diabłem on nie był. Był świętym aniołem, ale się wypaczył. Nadużył swej wolnej woli. Także musimy pamiętać, że Pan Bóg dopuścił do tego, że jeszcze się nie spotkali, ale zarazem widzimy taki akcent bardzo ciepły, że bardzo chciał się spotkać Paweł z tymi chrześcijanami. To widać, że pierwszy Kościół nie był taki sformalizowany, nie był taki urzędniczy, taki oschły, że tam były relacje braterskie. I powinniśmy też dbać o takie relacje i modlić się o to i przyczyniać się do tego, żeby były takie. Dalej Paweł pisze, że jego takim wieńcem chwały, jego taką nadzieją, radością w chwili przyjścia Chrystusa są Tesaloniczanie. Dlaczego? Zobrazuję to prostym przykładem. Jeżeli dzieci nasze, jako rodziców, dobrze się zachowują, dobrze się uczą, dobrze postępują, czy nie jest to naszą chlubą? Jeżeli ktoś pyta, a kto jest twoim ojcem, czy kto jest twoją mamą, jacy są twoi rodzice, bo naprawdę ty jesteś w porządku. Tak jak Saul zapytał, kto jest ojcem Dawida, tak? Jak go poznał młodego chłopca jeszcze wtedy. Więc widzimy, tak samo dzieci duchowe, które są pobożne, które są oddane Bogu, a Tesaloniczanie tacy byli, które wytrwają do końca, będą naszą radością w chwili powrotu Chrystusa. Dobrze jest mieć dzieci duchowe. Drodzy, starajmy się o to i módlmy się o to, żeby mieć odwagę do głoszenia Ewangelii i żeby mieć serce dla ludzi zagubionych i być gotowymi głosić im Ewangelię. Wtedy będziemy mieli radość, że kogoś pozyskaliśmy dla Chrystusa. To jest wielka radość i w czasie ostatecznym te osoby będą też taką chlubą, kiedy Pan Jezus powróci. Także z tego fragmentu się dowiedzieliśmy, że Słowo Boże jest naprawdę od Boga. Że ono może wydawać plon. Jeżeli nie wydaje, usuńmy przeszkody, jakiekolwiek by były, które utrudniają nam spokojne przyjmowanie Słowa Bożego. Mówiliśmy też o tym, że Słowo Boże trzeba rozważnie czytać, że ktoś może źle zrozumieć krytyczną wypowiedź Pawła o Żydach w tym fragmencie, gdzie on się odnosi do po prostu ich negatywnego nastawienia do Mesjasza i do jego uczniów. A na innych fragmentach Słowa Bożego, bo nie można rozdzielać Słowa Bożego na pół, jednak zdradza swoją miłość, dzieli się nią sercem dla Izraela, pragnie jego zbawienia i wyjaśnia, że w czasach ostatecznych Żydzi przyjdą do Mesjasza. A więc widzimy, że ze Słowem Bożym trzeba się obchodzić rozważnie, roztropnie, nie wyjmować z kontekstu, nie odrywać od całości i tak jest w wielu sprawach. No i końcowa rzecz. Wielką radością dla nas może być, jeśli pozyskamy kogoś dla Chrystusa. Nie każdy jest typowo ewangelistą, ale proste świadectwo można dać. Niech Bogu będzie chwała za ten list do Tesaloniczan, który w tak prostych, zrozumiałych słowach przekazuje naprawdę Bożą. Amen.